Cieszę się, że możemy dzisiaj razem zasiąść przy Bożym stole i wierzę, nasycić się dobrym pokarmem, tłustym pokarmem, który pokrzepi, wierzę, nasze dusze. Moją duszę krzepił przez ten tydzień. Był mi bardzo potrzebny ten pokarm i nawet nie wiedziałem, gdy tym to przygotowałem, nawet nie wiedziałem, że to słowo jest też dla mnie, będzie potrzebne w tym tygodniu. Chciałbym mottem naszego słowa był fragment listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, strona 1308, 1308. Hebrajczyków, 12 rozdział, pierwsze trzy wersety. I to będzie mottem tego słowa, którym dzisiaj usłużę. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Otóż takim wersetem, który jest mottem, myślę, tego słowa, które powiem, niech będzie werset drugi, dokładnie pierwsze trzy słowa. Patrząc na Jezusa. Patrząc na Jezusa. Chciałbym dzisiaj powiedzieć nam o celu i o wzroku. Otóż będąc ostatnimi czasy w domu w Olecku, nie wiadomo dlaczego, właściwie tata powiedział do mnie, czy mógłbym pojechać z nim po drewno. Był dzień taki, wiecie, deszczowy, deszcz padał i tak znienacka powiedział, czy byś pojechał ze mną. Mówię, dobrze, pojadę. I pojechaliśmy. Przyjechał taki młody człowiek, 22 lata. Pojechaliśmy Lublinem, takim, wiecie, samochodem dostawczym. I powiem wam szczerze, gdybym nie był wierzącym, to bym bał się o swoją duszę, ponieważ ten człowiek tak kierował tym samochodem i ten samochód był w takim stanie. A jeszcze była taka droga, że gdybym nie był wierzącym, to bym się modlił, tak jak kiedyś na początku mojej drogi, Panie, zachowaj moją duszę. Ale jakoś o dziwo miałem taki pokój w sercu i jechałem z tym człowiekiem, słuchałem go. Dojechaliśmy na miejsce ładnie położone wśród lasów na Mazurach. Oczka wodne, co prawda lało, prawda? To było takie gospodarstwo ładnie położone. I tak modliłem się do Boga, Boże, po co ja tutaj właściwie jestem? Znalazłem się w pewnym momencie w bardzo ładnym miejscu, ale w środowisku dla mnie obcym, tam gdzie ludzie używają języka takiego, niejakiego byśmy chcieli słyszeć najczęściej, tam gdzie ludzie często, wiecie, interesy zalewają tym, co nie trzeba, generalnie bez opicia sprawy nie mogło się obejść, więc czułem się taki samotny tam, wiecie, nie chciałem z nimi siedzieć. Nawet kierowca zrobił jednego głębszego, co byłem przerażony, bo tak jak pomyślałem, będziemy wracać, to wiecie, to jest droga, tam jeździły tiry po tej drodze, prawda, on to kierownicę tak wywijał, że po prostu, ale to chyba było trochę zbawienne, bo potem jechał wolno, ale to było dobre. I tak myślałem, Boże, dlaczego ja tu w ogóle jestem, po co tutaj jestem, i wiecie, zobaczyłem tęczę i przypomniało mi się wtedy właśnie słowo, którym usługiwałem. A też byłem na etapie rozmyślania, co Pan chce powiedzieć, jakie słowo przyjdzie i kiedy. I tak zrozumiałem wtedy, że Bóg przemawia, właśnie przemawia. Wiecie, przemawia, On to tęczą mówi wtedy, że Bóg mówi do mnie i On mnie zawiedzie i da słowo na odpowiedni czas. I byłem zadowolony, wiecie, naprawdę zbudowany tam tymczasem. Widziałem piękne rzeczy, chociaż słuchałem ludzi, którzy, mówię, nie byli chrześcijanami. I tak wracając tym samochodem, słuchajcie, chcę wam też podzielić się, widziałem tą tęczę. Jeszcze nigdy takiej tęczy nie widziałem. I z takiej bliskiej odległości, to było może raptem, ja wiem, może to kilometr niecały, widziałem miejsce, w którym ona się zaczyna. I wiecie, była taka szeroka i taka jasna i te barwy tak pięknie były rozszczepione, że tam, gdzie się zaczynała, to drzewa były, wiecie, tęczowe, prawda? To było takie, no, wspaniały widok i żeśmy wszyscy tam się tu tęczą zachwycali. Naprawdę to był dobry czas i wierzyłem, wiecie, że Bóg odpowie na moją modlitwę i da słowo w odpowiednim czasie. Na drugi dzień trzeba było to drzewo poszczepać, porąbać, po prostu. I były dyskusje, jak to zrobić. Ale wyszło na to, że wiecie, to były kłody takie długie, gdzieś grube. To był jesion, twarde drzewo. Trzeba dosyć dużo siły w to użyć, żeby to rozszczepać. I tata powiedział, żeby to szczepać wzdłuż. Czyli nie rąbać, tak wiecie, na klocki, tylko poszczepać. Do tego się używa klina. Troszeczkę technicznie wam powiem, jak to wygląda. Najpierw się wbija od czoła klin, prawda? Z jednej strony trzeba wiedzieć, gdzie ten klin włożyć, żeby to drzewo się rozszczepiło. Wbić ten klin w miarę do końca. I po całej długości powstawała taka szczelina na tej kładzie. I wtedy, używając siekiery albo młota, wiecie, trzeba było trafić w odpowiednie miejsce w tę szczelinę i te kłody się rozpadały, prawda? Na połówki, potem załóżmy na ćwiartki, tak wzdłuż. I to potem do piwnicy się wnosiło i się wkładało. I tata powiedział mi, żebyśmy to zrobili. Po południu żeśmy zabrali się za to rąbanie. Ja do tej pory, może nie to, że nigdy, ale dawno już nie pracowałem ciężko. Ale ostatnimi czasy przyszło mi ciężko pracować troszeczkę fizycznie i to było jakby takie uwieńczenie tego. I powiem wam szczerze, widziałem taką stertę tych bali, bo sporo ich przywieźliśmy, były suche, jak na Lublin to dużo tam weszło i tak zacząłem to robić. Wiecie, trzeba wiedzieć, gdzie uderzyć tym młotem, trzeba wiedzieć, jak to zrobić, ale był problem, bo jakoś to ciężko mi szło i jeżeli, załóżmy, 6 czy 7 razy musiałem uderzyć w to miejsce, w tę szczelinę, wiecie, w tę kłodę, żeby ona się rozszczepiła, to było bardzo męczące i to było zniechęcające. Dużo energii w to musiałem włożyć i byłem naprawdę na początku taki, wiecie, zniechęcony, bo jak patrzyłem jeszcze na ten stos obok i na moje tempo pracy, to byłem po prostu taki, no, zniechęcony i to poświadomie przeżywałem. I powiem wam szczerze, później przestałem myśleć o innych sprawach i nie wiem, wpadłem na taką myśl, żeby patrzeć się, wiecie, w to miejsce, gdzie chcę uderzyć. Normalnie skupić swój wzrok w to miejsce, gdzie chcę uderzyć. Nic innego, tylko patrzeć dokładnie tam. Nie myśleć, co robię i skupić się wzrokiem, szczególnie wzrokiem na tym miejscu i łomotać. Prawda? Powiem wam szczerze, że byłem zaskoczony pierwszym efektem tego, bo poszło jak spłatka, za pierwszym uderzeniem. I tak w miarę, wiecie, jak tak biłem w to drzewo, to byłem poruszony, bo zobaczyłem, że to działa. Wiecie, ja nie kontrolowałem swoich ruchów ciała. Nie koncentrowałem się, jak trzymam siekierę, jak nią uderzam. Nawet za bardzo nie koncentrowałem się, co się dzieje z drewnem, tylko patrzyłem w punkt i uderzałem w to. Patrzyłem się w jedno miejsce. Wiecie, jakie to było skuteczne? Byłem oniemiały. Bo zobaczyłem, że ta kupa sterta, wiecie, coraz się zmienia. Tata mój woził drewno akurat tam do piwnicy i widział to, jaki byłem też poruszony tym trochę, że tak mi to dobrze idzie. Wiecie, na koniec miałem taką krzepę i taki zapał, rąbałem równo i tata mówi do mnie: słuchaj, nie bij tam, bo nie trafisz. I nie miał racji. I raz za razem, słuchajcie, za jednym uderzeniem takie drzewo rozłupywało się, a ja z każdym momentem byłem silniejszy. Wiecie, miałem optymizm coraz większy do pracy. Jak to skończyłem, to tata widać był poruszony. Widział to, że skończyłem finisz niezły miałem, da? Ja mu tłumaczyłem, na czym to polega. Wiecie, ja nie znam się, nie jestem fachowcem rozbijania drzewa. Nie wiem, jak to się robi fachowo. Ja to zrobiłem na wyczucie, ale zauważyłem, że jak patrzę w jeden punkt i na tym się skupiam i biję w to, to idzie jak spłatka, wiecie. I zauważyłem, że moje siły, tak jak wtedy zniechęcony byłem, wszystko się, wiecie, we mnie tak, wiecie, jak to jest, bijesz, bijesz, bijesz i nic. Energia z ciebie uchodzi, zniechęcenie. A tutaj raz za razem, to wiecie, i optymizm, i chęć, i siła jest wykorzystana. I praca idzie efektywnie. I na koniec byłem, mówię wam, taki pokrzepiony, jakbym zjadł pokarm jakiś, tak jak ciężarowcy biorą te sterydy, prawda? Tacy, wiecie, czują się napełnieni, prawda? I ja po tej pracy tak się czułem. Ja nie wiem, dlaczego tak się czułem. Ale to było tak, wiecie, taki posilony, jak młody lew. Byłem zdziwiony. Naprawdę, jak szliśmy, potem jeszcze mieliśmy odwiedzić moją rodzinę. Danusia chciała samochodem jechać, ja po tej pracy mówię, nie, pójdziemy na piechotę. I jeszcze poszliśmy tam. Wiecie, taki byłem posilony i zdziwiony, że po takiej pracy jestem taki, wiecie, tutaj nie jakiś taki, wiecie, sflaciały. I wiecie, wiedziałem wtedy, że mam słowo do was. I to było to słowo. I to było to słowo, które dzisiaj chcę wam przekazać. I to słowo, zobaczcie, mówi, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Zobaczcie, jest napisane, że on nie patrzył na to, co przed nim. Nie patrzył na hańbę, którą miał przejść. Zobaczcie, Jezus patrzył na cel. Wiecie, miał cel i patrzył się na niego. On nie patrzył się na to, co przed nim. Tak jak ja nie patrzyłem, wiecie, na te sterty drewna potem. Ja patrzyłem na cel, gdzie mam uderzyć. I raz za razem, słuchajcie, to było tak skuteczne, że o nie miałem wręcz i naprawdę byłem poruszony tak do głębi, taki posilony i duchowo, i fizycznie nawet. I Jezus Chrystus, On nie patrzył się, zobaczmy, ile wycierpi. On nie patrzył na hańbę, ale tu jest napisane, że On wycierpiał to, co miał wycierpieć. I usiadł po prawicy Bożej. Wiecie, On załatwił dzieło, odpoczął od swoich dzieł. Tak jak ja z tym drewnem się rozprawiłem. Raz, nie patrzyłem na to, siadłem. I wiecie, to była praca bardzo skuteczna. Bardzo skuteczna. I trzy rzeczy, to słowo, które mam do was dzisiaj, do nas, są trzy rzeczy w tym słowie dla nas bardzo ważne. Otwórzmy może też Hebrajczyków na tej samej stronie generalnie. Nie zmieniajcie strony. To jest wers 11 rozdział, ta sama strona, od 24 wersetu chcę czytać. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie ulękwszy się grzechu gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Zobaczmy, uczeń Chrystusa Mojżesz. Może ktoś powie, że on nigdy nie słyszał o Chrystusie, ale świadectwo świadczy, że miał objawionego Syna Bożego, zobaczcie. I on, uciekając przed królem Egiptu, gdy zabił wtedy tego sługę króla Egiptu, prawda? On już wiedział, że zna Chrystusa. On znał Chrystusa i nie bał się. I zobaczcie, jest powiedziane, że uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo. Czyli się z nim utożsamił, z Chrystusem, już miał objawionego. I zobaczmy, gdy uciekał od tego Egiptu, tam gdzie były skarby, on tu jest powiedziane, że skierował oczy na zapłatę. Zobaczcie, miał tyle problemów, miał taką drogę przed sobą, ale on swój wzrok skierował w jednym kierunku. I dalej jest napisane, że trzymał się tego, który jest niewidzialny, jakby go widział. Czyli patrzył się cały czas na Pana przez całą drogę. Tam dalej jest mowa o wejściu do morza. Słuchajcie, to się tak nam wydaje, wejść w morze. Ale trzeba mieć wiarę. Wyobraźcie sobie, że stoi się dom, który się wali, bo się ziemia trzęsie i ściany są dwie chybotliwe, sufitu już nie ma. A macie przejść między nimi i macie wrażenie, że zaraz ten dom się zawali. Trzeba wiary, by przejść przez to. Żeby przejść, prawda? I tak samo to były ściany wody. One mogły w każdej chwili opuścić się. Oni musieli mieć wiarę. Oni szli długi czas przez to. To nie było tak jak przez strom, że przeskoczy, hop i już. To było wiele tysięcy ludzi, może milion, może miliony ludzi szły. To był czas wiary, próby. Ale on skierował wzrok na Chrystusa, oczy na zapłatę Bożą i na tego, którego nie widział, tak jakby go widział. I zobaczcie, skutecznie dokonał dzieła swojego przez swoje życie. I odszedł, został odłączony i odszedł do Pana. Ale jego życie, zobaczcie, jakże skuteczne było to, co wykonał, bo jego wzrok był na Panu. Na tym, którego nie widział, ale wzrok skierował na zapłatę. I patrzył się tam, zobaczcie, gdyby on patrzył się na to wszystko, co ci ludzie tam wtedy robili z nim, jak nie chcieli iść z nim, jak kusili Pana, jak mu złorzeczyli, to by nie przeszedł, bo by się zniechęcił, ale on wzrok skierował na Pana, na zapłatę, wiedział, że u Pana jest zapłata. I on uchwycił się, zobaczcie, tego, który jest niewidzialny, tak jakby go widział. I chcę wam powiedzieć mianowicie z tym słowem taką rzecz, że nie wiem, czy wiecie, że grzech znaczy mniej więcej chybić celu. Chybić celu. Chybić celu. I na przykładzie mojego rąbania drewna, wiecie, grzechem obrazowo było to, że ja 7 razy biłem w te drewno, a ono nie chciało rozpaść się. Potem, jak patrzyłem, utkwiłem wzrok w jednym miejscu, uderzyłem, za jednym razem to drewno się rozpadało, wiecie? I to nie było chybienie celu. I to było o to, o co Bogu chodzi. Byśmy celowali, wiecie, w sedno, w sam środek. Wiecie, przypomnijmy sobie, Adam jak zgrzeszył, przecież on nic nie popełnił lubieżnego. On nic nie popełnił z tych grzechów, które my byśmy dzisiaj nazwali grzechami. On, człowiek, został stworzony do społeczności z Bogiem. Celem stworzenia człowieka, specjalnie używam słowa celem, była społeczność z Bogiem, życie z Nim, zobaczmy. I patrzmy, że Adam, zrywając z drzewa owoc, on nic tak generalnie złego nie zrobił, ale zrywając ten owoc, poprzez nieposłuszeństwo zerwał społeczność z Bogiem i chybił celu. Zobaczmy, chybił celu. I to był grzech. Chybić celu. Cel dla nas, ludzi, to jest żyć z Nim i dla Niego. I po to był Adam stworzony, człowiek. I on, zrywając ten owoc, chybił celu. Zgrzeszył, wiecie, nie dokonał nic strasznie lubieżnego. I chybił celu. Cel został nie trafiono w środek, prawda? I zobaczmy taką ciekawą rzecz. Jak mam mowa o celu, mamy tarczę. Wyobraźcie sobie, jest tarcza. Jest 10, 9, 8, 7 i tak dalej, prawda? Te pola. Wiemy, że cel to jest dziesiątka. Środek. Tam ktoś strzela, to wygrywa. 9, 8 i tak dalej, no dużo ma punktów, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, wiecie, tam trafić, prawda? W ten cel. I wyobraźmy sobie, że w tych polach są różne uczynki. Dziesiątkę zostawmy. Ale na przykład dziewiątka to są czyny, na przykład chodzi do kościoła, modlić się, prawda? Takie pobożne rzeczy. Dalej, takie wszystko dobre, prawda? I ktoś życie swoje wiedzie i celuje, można powiedzieć, to tarczę. I trafia w te 9, 8, to wszystko robi, prawda? Ale dziesiątka gdzieś tam zawsze chybia, bo dziesiątka to według mnie żyć w Chrystusie i dla Chrystusa. Wiecie, nie nawet z Chrystusem, ale w Chrystusie, to jest głębsze, prawda? Żyć w Nim i dla Niego. To jest głębsze niż z Nim. Żyć w Nim, dziesiątka. I wyobraźcie sobie człowieka, który swoim życiem celuje w te tarcze, czyli to strzelanie do tarczy porównane jest do życia. I on celuje i wiecie, ciągle nie może trafić w tę dziesiątkę. Gdzieś tam w bok, dziewiątka. Same dziewiątki niech ma, załóżmy, prawda? Ale gdzieś ta dziesiątka. I tak szczerze mówiąc, to Bogu chodzi o to, żeby nie chybiać celu. Żeby życie celować. Wiecie, żeby ten cel był osiągnięty. Cel jest jeden. Żyć w Chrystusie i dla Chrystusa. Jakże to jest ważne. Zobaczcie, że nasze życie może być chybieniem celu. Nasze życie chrześcijańskie Możemy robić wiele dobrych rzeczy, ale zawsze chybiać celu. I zobaczcie, jak strzelamy, musimy skoncentrować swój wzrok w jednym miejscu, prawda? I strzelać, trafiać. Wiecie, jak rąbałem to drewno, to mi się przypomniały westerny i tak się zawsze zastanawiałem, jak oni strzelali tak szybko i celnie, prawda? Przecież on nigdy nie biął muszki, nie brał, tylko strzelał tak z wyczucia, tak jak ja z tą siekierą. Ja nie, wiecie, nie, nic nie robiłem, tylko patrzyłem w cel. I ja myślę, że ci ludzie, co tak strzelali celnie, oni właśnie tak robili. Wiecie, to był moment, skupienie wzroku na celu i po prostu, a reszta to automatycznie się działo. To było szybkość jeszcze i skupienie wzroku w jednym miejscu. I wiecie, tak się czułem trochę, jak taki rewolwerowiec. Po prostu cel i pal i poszło. I wiecie, w życiu naszym jest podobnie. Wiecie, Bóg nie może okazać swojej mocy, jeżeli my nie celujemy dobrze, jeżeli nie mamy wzroku w jednym punkcie. Jak moc Boża może skutecznie działać, jeżeli my patrzymy w różne strony, załóżmy? Zobaczcie, tu znowu jest analogia z tym drewnem. Jeżeli ja swojego wzroku nie skupiłem w jednym miejscu, to ta siła i moc, którą mam w mięśniach, nie była skutecznie zużyta. Ja byłem zmęczony wręcz. I tak samo, moc należy do Pana, do Boga naszego, prawda? Ale skupienie naszych oczu, to od nas zależy, gdzie patrzymy. On uderza, on rozbija, ale wzrok nasz do nas należy. I my możemy tam skierować, gdzie chcemy. Chcę powiedzieć taką ważną rzecz, że jeżeli my będziemy patrzeć w odpowiednią stronę na Pana w swoim życiu, to Jego moc będzie skuteczna w naszym życiu. Bo On będzie mógł dopiero skutecznie działać. I niewielka Jego moc będzie skuteczna w naszym życiu. Słuchajcie, jak ważne jest, żeby patrzeć w odpowiednią stronę. Wiecie, to tak samo, jak ja bym przeczytał książkę na temat rąbania drewna. Cóż by mi to dało, gdybym nie osiągnął tego, że muszę patrzeć w jednym punkt, prawda? Bym wszystko wiedział o tym drzewie, jak go rąbać, z której strony uderzać, co robić, ale gdybym nie patrzył się w to miejsce, to byłoby nieskuteczne. Bym, tak jak na początku, był zmęczony, zniechęcony. Wiecie, tak samo jest ze Słowem Bożym, wyobraźcie sobie. Co z tego, że każdy z nas zna Słowo? Niech zna na pamięć, niech to cytuje. Co z tego, kiedy nasz wzrok nie jest na Panu? To Słowo nie może skutecznie w nas działać, Boże Słowo, jeżeli nasz wzrok nie jest na Panu. Musimy patrzeć na Pana, na Boga Izraela, mieć serce swoje, wiecie, na Niego nastawione. Bo my mówimy o wzroku tu duchowym. Tamten człowiek się uchwycił, wiecie, tego, który jest niewidzialny, jakby był widzialny. Prawda? To jest takie ważne, taka ważna rzecz, że my musimy, powinniśmy mieć wzrok skupiony na Panu, na celu. Wiecie, to jest takie ważne, żeby nie patrzeć się gdzie indziej, aby nasze życie, było skuteczne przed Bogiem. Chcę wam powiedzieć też jeszcze troszeczkę na temat celu, chybiania celu. W 1 Piotra 1,9 jest napisane: celem wiary naszej jest zbawienie dusz. Nie otwierajcie tego, bo to jest krótki fragment w Piotra. Szkoda czasu. Kiedyś może sobie poczytacie Piotra, tam jest napisane. Ale że celem zbawienia naszych dusz, wiecie, celem naszej wiary jest zbawienie dusz. Cel. Cel. I wiecie, brat Kulec, taki kaznodzieja, kiedyś powiedział taką rzecz, że jak był na misjach za granicą, tam gdzieś Kazachstan, prawda, Afganistan, to tam się takie rzeczy działy, że ludzie ginęli masowo. Po prostu tam był, wiecie, pomór, tam zabijali i każdy bał się o swoje życie, że jutro może je stracić. I wiecie, jak Bóg tam działał, to wielu ludzi mówiło, już po tym wszystkim mówiło, że wiecie, aby tylko duszę swoją ocalić.